23 minuty po 21 w Radiu Maryja, rozmowy niedokończone. Energetyka rozproszona, a energetyka jądrowa to temat naszego spotkania. Naszym gościem jest profesor zwyczajny, doktor habilitowany Mirosław Dakowski. Witamy panie profesorze w studiu Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie profesorze, energetyka jądrowa. Od tego chcielibyśmy rozpocząć, kierując do pana pytanie o wyjaśnienie, na czym polega energetyka jądrowa, jak pozyskuje się energię, jakie są koszty takiej energii budowy elektrowni, jak długo taki reaktor może funkcjonować i jak pan ocenia postanowienia Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie pozwolenia na budowanie elektrowni jądrowych w naszej ojczyźnie.
Proszę państwa, ja jestem fizykiem jądrowym, fizykiem rozszczepienia. Pierwszą połowę mojego aktywnego życia uczonego spędziłem właśnie badając rozszczepienie, ale od strony fizyki, a nie od strony energetyki. Dopiero w drugiej części zostałem zmuszony z jednej strony przez wyrzucenie ze świerka z pracy naukowej, a z drugiej strony przez tą potworną katastrofę w Czarnobylu, bo przypominam starszym z państwa, że to z uporem nazywano awaria w Czarnobylu. Zostałem zmuszony do zainteresowania się energetyką jądrową. Wcześniej oczywiście wykładałem tam jakąś fizykę rozszczepienia, czy też fizykę reaktorów, ale to były wykłady akademickie. Natomiast nie zetknąłem się wcześniej z tym, z czym zetknąłem się po. To znaczy, kiedyśmy już niezależnie od strony akademickiej, strony naukowej, chcieli się dowiedzieć, co się naprawdę stało w Czarnobylu. Najpierw okazało się, żeby tę myśl kontynuować, że na temat Czarnobyla były ciągle straszliwe kłamstwa, które się teraz, 25 lat po tej potwornej katastrofie, w wielu krajach nie skończyły jeszcze, jak również zajmuje się z rozpaczą tą katastrofą 6 reaktorów Fukushima Daiichi od 2 miesięcy i widzę, że również w Polsce oficjalna propaganda przemilcza całą grozę tej katastrofy. Zacznijmy jednak właśnie dla porządku, tak jak ojciec chciał, od strony tego, na czym w ogóle polega energetyka jądrowa. Rzecz jest w zasadzie bardzo prosta, ponieważ jądra najcięższe, to są jądra w przyrodzie występujące, jądra uranu, i to tylko taki izotop 235, pod wpływem neutronu, ta kropelka jądrowa, to jest ciecz jądrowa, zaczyna się kołysać i rozpada się na 2 kropelki, wydzielając przy tym ogromną energię dla ustalenia uwagi, powiedzmy 200 MeV. Wszystko jedno, co to jest, te mewy, ale 200 MeV to jest ogromna energia na jedno jądro. Również rozszczepiają się izotopy plutonu, ale to jest pierwiastek trochę cięższy, ale on nie występuje w przyrodzie, ale na przykład pluton 239 robi się z tego najpowszechniej występującego w przyrodzie uranu 238 przez złapanie neutronu. Więc energetyka jądrowa służy z jednej strony do produkcji energii, a z drugiej strony był również w latach 50., na początku 60. zeszłego wieku, czyli przed pół wiekiem, taki sen o tym, że będzie to cykl zamknięty, to znaczy, że poza produkcją energii będziemy jako ludzie mogli jeszcze wytwarzać kolejne izotopy rozszczepieniowe i w ten sposób będziemy mieli wiecznie tanią, czy jak mówiło się wtedy, darmową energię. Mówiło się również o tym, że liczniki do pomiaru energii nie będą potrzebne, bo ona po prostu będzie w dowolnych ilościach zawsze bardzo tania. To wszystko się okazało snem. Okazało się zresztą snem ucznia czarnoksiężnika. Związane to jest z prostą przyczyną, mianowicie taka energetyka rozszczepieniowa, która no realnie skończyła się gdzieś tam w latach 70. zeszłego wieku, jej rozwój, czy nadzieje związane z jej rozwojem, wymaga ogromnej gęstości energii, to znaczy w takim walcu o średnicy powiedzmy 3 czy 4 metrów i wysokości 5 czy 8, wyzwala się energia w postaci energii cieplnej, właśnie z tych fragmentów, rozpadających się fragmentów rozszczepienia, powstaje ta energia rzędu 1000 megawatów czy 1600 megawatów. Strasznie wielka, krótko mówiąc, energia. I to, że ta energia jest tak skoncentrowana, miało być zaletą energetyki jądrowej, a stało się jej klęską. Ponieważ każdy układ mechaniczny, no jakikolwiek walec, którym jest, wyzwala się tak straszliwa ilość energii na małą objętość, musi mieć niezwykle precyzyjne sposoby odnoszenia, wyciągania tej energii, czyli w tym wypadku chłodzenia. I to się okazało zmorą całej energetyki jądrowej od początku właściwie. Drugą zmorą było to, że rządzący w większości państw, ludzie, którzy się zajmują wojną, rzezią czy mordowaniem, chcieli wykorzystać tą energetykę również do produkcji izotopów rozszczepialnych, do bomb jądrowych. I na przykład w Rosji reaktor RBMK, to jest taki reaktor Balszoi Mosztowskiej kanalnej, którego 16 egzemplarzy jeszcze teraz w dalszym ciągu pracuje, był zaprojektowany w latach 60. i budowany od lat 70. w tym celu, żeby na biegu, to znaczy w czasie pracy reaktora, można było wyjmować poszczególne pręty, bo wtedy produkuje ten najlepszy element, izotop plutonu, czyli pluton-239. Z drugiej strony towarzysze radzieccy, czyli biuro polityczne i komitet centralny, nakazały, żeby to było możliwie tanio. I fizycy, no niestety fizycy rozszczepienia, wykonali rozkaz, polecenie biura politycznego, nie mieli nic do decyzji i dlatego powstały te reaktory RBMK, które charakteryzują się tym, że mają tak zwany dodatni temperaturowy współczynnik reaktywności. Czyli w najprostszy sposób można by powiedzieć, to jest coś takiego, jakby państwo jechali samochodem i ten kierownica nie nawracała do środka, tylko rozjeżdżała się na boki. To znaczy każdy drobny skręt kierownicy powoduje, że samochód coraz bardziej jedzie w bok. To w przypadku samochodu jeszcze można sobie jakoś z tym poradzić, ale w przypadku reaktora o mocy, jak w Czarnobylu, 1000 megawatów, a to jest moc elektryczna, czyli ponieważ on ma sprawność rzędu niecałych 30%, moc cieplna tam jest 3000 megawatów, to w tej sytuacji mieć układ tak niestabilny, no to jest horrendum. Oczywiście, kiedy wykładałem studentom teorię reaktorów, to wykazywałem im, że fizyka uniemożliwia powstawanie tego typu dodatnich sprzężeń zwrotnych i że reaktor jest urządzeniem stabilnym. I to było prawdą w normalnej fizyce. Ale okazało się, że standardy KC radzieckiego są inne od standardów fizyki klasycznej i dlatego ten reaktor, zresztą na rozkaz pijanego generała, jakieś tam zrobił potworne doświadczenie związane z tym, że próbowano zmniejszyć moc do 1/10, czy jeszcze niżej, a tego robić w reaktorach nie wolno, bo reaktory wtedy się zatruwają, no stają się wściekłe. I ten reaktor przy tym barbarzyńskim eksperymencie rzeczywiście się wściekł, to znaczy wszedł właśnie w to dodatnie sprzężenie zwrotne, czyli nastąpiła powielanie mocy, czyli reakcja lawinowa, powielanie mocy. Ta moc, kiedy wzrosła wreszcie do tego poziomu, że właściwie chyba z połowa rdzenia, dokładnie nie wiemy, a to jest rdzeń z metali ciężkich o wysokich temperaturach topnienia. Ta połowa co najmniej rdzenia się najpierw stopiła, a później wyparowała i w takim wielkim jednym wybuchu który później był kilkakrotnie jeszcze powtórzony, poleciała do stratosfery, czyli na wysokość 13-15 kilometrów. Otóż to była makabra. Oczywiście wtedy w Polsce rządził tak zwany PR, coś wtedy nazywało propaganda Jerzy Urban. No i mój ekskolega był wtedy tym ministrem od spraw jądrowych i oni jakoś próbowali to sprawę Czarnobyla zatuszować. Sprawę można by było pewnie zatuszować, gdyby jednak nie fakty, nie rzeczywistość. Otóż rzeczywistość jest taka, i tutaj jest mi bardzo przykro, że niektórzy z moich kolegów, czy nawet eksprzyjaciół, ciągle kłamią tak, jak kłamał Urban w roku 86 czy 7. Między innymi mówią, że ofiar w ludziach i w ogóle chorób to z Czarnobyla nie było. Otóż jest to zupełne kłamstwo, ponieważ wiemy z badań porównawczych tych terenów, na które w porównywalny poziom nędzy, czy też niewiedzy, czy higieny, w których w jednym wypadku nie było promieniowania, a w drugim było. Profesorowie rosyjscy w reakcji na kłamstwa, które dochodziły z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, że ofiar Czarnobyla było 32 czy tam 50, zrobili te doświadczenia, te porównania, których nam się w Polsce nie udało zrobić, bo Agencja Atomistyki na takie rzeczy to nie miała pieniędzy i okazało się, krótko mówiąc, że samych tych nadmiar śmierci związany tam, gdzie było napromieniowanie, wskazuje, że ofiar tych ludzi było rzędu miliona, że ofiar związanych z urodzeniami martwymi czy też z poronieniami było rzędu 470 tysięcy. Należy do tego jeszcze dodać, czego też starannie propagandyści energetyki jądrowej unikają, że tam byli tak zwani likwidatory. Jest to młodzież, chłopcy, rekruci, wojsko, które było tam wzięte, żeby zakopywało te potwornie promieniotwórcze kawałki rozwalonego, rozbitego reaktora numer 4 w jakichś tak zwanych mogilnikach, czyli do ziemi. Sens w tym jest niewielki lub żaden, ale z tych 600 tysięcy, z badań prowadzonych zresztą pod dowództwem takiego pułkownika GRU, który też był jednym z tych likwidatorów, przypominam, że GRU to jest Główne Rozwiedzenie Uprawienie, czyli ten tajny wydział wojskowy, okazało się, że tam śmiertelność w ciągu tych 20 lat, bo nie podaję ostatnich 5, była rzędu 20%. Kiedy jednemu z tych propagandystów z Instytutu w Świerku podałem te liczby, to on był zupełnie zszokowany i w ogóle nie wiedział, profesor podobno fizyki jądrowej. I mówił, że to, proszę pana, to jest niemożliwe. No więc jeśli mamy z jednej strony fakty, a z drugiej strony ludzi, którzy mówią, patrząc na żyrafę, że takie zwierzę nie istnieje, to sytuacja jest bardzo zła. Natomiast tyle może na wstępie o Czarnobylu. Natomiast istotne jest jeszcze dla nas to, że energetyka jądrowa musi mieć takie ogromne stężenie mocy, no bo inaczej jej nie będzie. Tylko istotna jest różnica między ludźmi, których bym nazwał wielbicielami energetyki jądrowej, którzy to uważają za jej zaletę, a nami, mam się za zwykłego człowieka, który uważają to za potworną wadę i wolą korzystać z energii słonecznej, gdzie jest tylko jeden kilo, do planety dociera tylko 1 kW na metr kwadratowy, czyli niezwykle mało, ale w sytuacji, gdy się tam cokolwiek, powiedzmy, wjedzie autobus w jakiś tam park kolektorów słonecznych, no to karoseria będzie podrapana, ale nie będzie żadnych katastrof takich jak ta, o której wspomniałem i ta druga, o której teraz w kilku słowach powiem, a którą się zajmuję od 11 marca tego roku, to znaczy potworne z ludzkich błędów wynikające katastrofa w Japonii. 11 marca nastąpiło, jak czasem w Japonii się zdarza, duże trzęsienie ziemi i, co również się w Japonii zdarza, nastąpiło wylew tej jednej fali, czyli tsunami. I dla Japończyków to rzecz jest, no, że tak powiem, nie tyle powszednia, co stawia się raz na 200 lat, czy raz na 300 lat i są, cała architektura była tego przygotowana. Natomiast ci, którzy zdecydowali, żeby na tych plażach japońskich postawić reaktory, żeby postawić całe fermy reaktorów, Fukushima 1, czyli Daiichi, miała 6 reaktorów. 8 kilometrów obok stoi Fukushima 2, znowu z 4 czy 5 reaktorami. Otóż to wszystko zostało, jak nam mówiono, przez 2 miesiące zmyte przez fale tsunami i zostały urwane wszystkie te rury, które doprowadzały wodę chłodzącą i wszystkie druty, którymi doprowadzała się energia elektryczna, żeby te urządzenia, w ogóle pompy, chodziły. Otóż dopiero parę dni temu, 2 czy 3 dni temu, dowiedziałem się, został ujawniony w Japonii, że w rzeczywistości reaktor pierwszy został zupełnie zniszczony już przez samo trzęsienie, a zniszczenie przez trzęsienie w kraju tak sejsmicznym jak Japonia jest po prostu skandalem technicznym. Ale tak się stało i wtedy ta opisywana przeze mnie rura złożona z związków uranu i plutonu, która była bardzo intensywnie chłodzona wodą, przestała być chłodzona wodą, czyli podniosła się temperatura, czyli zlała się w dół, spłynęła w dół zbiornika ciśnieniowego. To wszystko się dzieje pod dużym ciśnieniem. W związku z tym tam jest stalowy zbiornik ciśnieniowy i na dnie tego zbiornika nagle się pojawiła potwornie duża, ciężka, wielotonowa kałuża z wrzącego uranu z plutonem. Co jest straszne. Oczywiście później się dopiero okazało, że te wszystkie zabezpieczenia, również mechaniczne, nie wytrzymały, że tam powstały szpary, szczeliny, przez które ta dalej się wylewało, ten roztopiony uran i pluton, czyli paliwo. I dalej jest ta obudowa bezpieczeństwa, która też popękała i dlatego już od samego początku mieliśmy nad Fukushima 1, mieliśmy te kilka wybuchów wodorowych, bo tam cyrkon, który jest w otoczeniu tego uranu, to znaczy te osłony cyrkonowe, w zderzeniu, w zetknięciu z wodą, kiedy już mają tak wysoką temperaturę, powodują powstawanie wodoru, który wybucha, no i rozwalił te 4 reaktory. Z rzeczy skandalicznych, które są dla nas istotne, dla tej dyskusji o Polsce, jest to, że po cichu ta firma TEPCO, nie wiem czy zawiedzą rządu japońskiego czy nie, wstawiła tam do jednego z tych reaktorów, chyba do R3, wstawiła tak zwane paliwo MOX, to jest paliwo metal oxides, czyli to są tlenki już po recyklingu uzyskanego paliwa z wyższych izotopów plutonu i z uranu oczywiście też. Otóż te wyższe izotopy plutonu charakteryzują się między innymi tym, że są rozszczepialne w reaktorze, nie nadają się do bomb, co wielu histeryków mogę uspokoić, ale za to mają, w zależności od sposobu ich uzyskiwania w tym recyklingu, mają parę milionów większą radioaktywność alfa. Czyli jest to skrajnie niebezpieczne i skrajnie, no i grzejące się również. Otóż to paliwo MOX również, jak się okazało, popłynęło, czyli roztopiło się. Więc sytuacja z punktu widzenia, powtarzam, przyszłych planów obecnego rządu Polski jest o tyle tragiczna, że mamy tam 4 jakieś gotujące się klopsy, których nie można nazwać w ogóle pozostałościami po reaktorach. Nie wiemy, na razie te gotujące się paliwo nie przelało się do warstw wodonośnych, daj Boże, żeby się nie przelało. Natomiast również to paliwo MOX jest w takim stanie zupełnej rozsypki. Czyli w jaki sposób, jeśli jakieś miliardy wydano w Czarnobylu, żeby zrobić tą osłonę, pierwszą osłonę, teraz budują następną osłonę z powodu promieniowania, bowiem tamta poprzednia osłona się kruszy, sypie w postaci takiego białego proszku z betonu się robiącego. Otóż coś podobnego będą musieli zrobić i w tym Fukushima, czyli Daiichi, jeden, i wpływ na gospodarkę japońską ma to katastrofalny. Już nikt nie może zapłacić nawet ubezpieczenia tych czterech, a właściwie no sześciu unieruchomionych reaktorów. Do sprawy ubezpieczenia wrócimy właśnie przy tym czarnym piątku 13 maja w Polsce, bo to nas bezpośrednio dotyka. Natomiast, żeby skończyć jeszcze wątek japoński, podobnie głupio, skandalicznie czy zbrodniczo, wszystkie te trzy słowa są właściwe, zaprojektowano również w innych krajach Azji Wschodniej reaktory, to znaczy na plaży, na samym brzegu morza. I jakiś reaktor ogromny, chiński, widziałem zdjęcia, który też sobie stoi tuż przy brzegu i to już jest w 60-70% zrobione. To samo dotyczy Indonezji i Filipin. Co zrobią te państwa, żeby już oczywiście zawsze się uczą na byłych błędach, tak samo jak generałowie uczą się wojować w byłych wojnach. Więc błędy popełnione w Japonii, w jaki sposób, o ile one podniosą ceny tej energetyki jądrowej w Azji, nie wiemy. Ale ogromnie. W tej chwili jest to cena, że ceny wzrosną przez oceny skutków Fukushima, ceny energetyki jądrowej wzrosną o kolejne 30-40%. Tutaj dochodzimy do sytuacji w Polsce. W Polsce udało się nam, bo ja brałem w tym udział jako pracując w Państwowej Agencji Atomistyki, unieruchomić rozbudowany pod pistoletem stanu wojennego, a jeden z tych panów, którzy to robili, niedawno przyznawał się, on rzeczywiście wprowadzał energetykę jądrową w Polsce z pistoletem w kieszeni, pan AS, więc udało nam się wstrzymać te reaktory sowieckie, które miały być między innymi w Żarnowcu, zwanym popularnie u nas Żarnobylem. Oceniliśmy wtedy, to była taka komisja zwana Komisją Wierusza, oceniliśmy, że energochłonność i materiałochłonność tych reaktorów jest trzykrotnie większa od zachodnich, ich łatwopalność jest setki razy większa, bo tam takimi kanałami z kablami, te wszystkie kable były palne, ale to się udało zatrzymać. Wtedy w Polsce nastąpiła druga fala tego tsunami, dawaj reaktory jądrowe, tym razem z Framatom, to jest firma francuska pod Electricité France i jeszcze był taki Tractabel belgijski. Otóż zaczęło się wtedy od tego, że w Polsce przyjechali komiwajażerowie, którzy rozdawali, jak to mówiliśmy, paciorki. Te paciorki to były wymierne. Jak Państwo wiedzą, w XVIII wieku, przepraszam, było coś takiego jak Jurgeld. To znaczy ci, którzy byli blisko władzy, dostawali pieniądze. Ja niedawno, dopiero parę lat temu zorientowałem się, ktoś mi uświadomił, że Jurgeld to znaczy Jahrgeld, czyli coroczne pieniądze, które dostawali czy to od carycy Katarzyny, czy tam gdzieś od Kajzera z zachodu, żeby wykonywać ich polecenia. Otóż ten Jurgeld, zwany później łapowym, później łapówką, a teraz niezwykle kulturalnie nazywany prowizją, był na początku lat 90. również dość hojnie, jak sądzę, rozdzielany wśród wpływowych ludzi w Polsce. I wiemy to stąd, między innymi z tego, co się nazywało kiedyś UOP-em, a teraz się nazywa ABW, czyli Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kto i jaki te łapówki czy łapowe dostawał. Jeden z takich znanych polityków zniknął nagle z polityki przez to, ale okazał się wysokim dyrektorem czy prezesem banku, no więc to mu nie zaszkodziło. Ale to była druga fala tego łapownictwa, czy też wciskania nam, ściśle mówiąc, energetyki jądrowej. To, co się stało teraz, to, co się dzieje od pół roku czy roku, wskazuje, że jest to trzecia fala. Jak niedawno był, nie pamiętam kiedy, Francuzi wyznaczyli do roli takiego stręczyciela swojego prezydenta, pana Sarkozy. Był on w Polsce, rozmawiał z najwyższymi czynnikami w Polsce, między innymi o tej postępowości i taniości energetyki jądrowej. Bliżej, jak te rozmowy wyglądały, nie wiemy, ale przypuszczam, że wspomniane agencje wiedzą coś na ten temat więcej. No to tak traktuje Francja próby eksportu przez nich tej przestarzałej już technologii do krajów podatnych na tego typu argumenty. Inaczej postąpili Amerykanie, gdzie był w tym niedawno, to znaczy chyba 2 tygodnie temu, widziałem to w Rzeczpospolitej, był taki komiwojażer z Westinghouse. On się nazywa David S. Lippmann. I ten David S. Lippmann strasznie zachęcał nas takim charakterystycznym gestem komiwojażera, żebyśmy jak najszybciej kupowali te Westinghouse aparaty, czyli reaktory, bo jak się okaże, to później długo to po Fukushima będą droższe. Więc zupełna bezczelność wciskania czegoś, co ma nie uwzględniać tych kolejnych błędów energetyki jądrowej. Kiedy zadzwoniłem do kolegów z Francji, którzy się zajmują właśnie, że tak powiem, czymś podobnym, znaczy energetyką odnawialną, ale a propos energetyki jądrowej, powiedzieli, ach, ten Lippmann, tak, tak, on próbował również gdzieś w Afryce, nie pamiętam teraz tylko, czy to było w Kongo, czy w sąsiednim kraju sprzedawać ciepłownie jądrowe, bo może murzynom będzie zimno, więc może im się przyda. Również podobnie postępuje się w Indonezji. I to jest realia. To są realia zakupu, czy też chęci zakupu energetyki jądrowej do Polski. Powiem jeszcze tylko krótko może o kosztach. Koszt formalny, o którym się mówi, takie jednostki to jest ile tysięcy dolarów na kilowat. Więc nie będziemy tam mnożyć przez te tysiące czy też miliony kilowatów, ale to oddzielna rzecz. Koszt, o którym się mówi tym owieczkom do wystrzyżenia, to jest, że ta energetyka będzie kosztowała rzędu 1000-1050 dolarów za kilowat mocy zainstalowanej. Nie mówią o tym, skąd się te pieniądze wezmą, czy dany kraj, czy dany naród ma, czy chce, ale to już inna sprawa. Otóż dowiedzieliśmy się, zresztą ja to powtarzam od lat 20 paru, prawie od ćwierć wieku, tam gdzie mogę, że te koszty mają się nijak do realnych kosztów później zbudowanego reaktora. Wszystko jedno, czy to proponują nam Amerykanie, Francuzi, Belgowie czy Rosjanie, czy Sowieci wtedy. Po prostu koszty energetyki jądrowej w trakcie budowy rosną. Otóż tym zwolennikom energetyki jądrowej, którzy, jeśli mnie słuchają, to mogę powiedzieć im, że na przykład dla tego reaktora, który w tej chwili jest od 6 lat chyba budowany w Finlandii, na początku to miało kosztować 1200 dolarów za kilowat mocy zainstalowanej, później weszło to na 1700, później okazało się, że będzie to kosztowało gdzieś tam 2300-2350 i ostatnio firma, która im to bezpośrednio dawała, wystąpiła z protestem i żąda następnego miliarda za całą tę budowę, bo koszty wzrosły. Natomiast strona fińska żąda też rzędu miliarda i sądzą się między sobą za to, że nastąpiło opóźnienie w budowie. I oba te fakty są faktami, to znaczy jednocześnie koszty rosną i opóźnienia rosną. To są ceny, które udało się znaleźć, z trudem zresztą, w Europie. O wiele łatwiej o cenach, przepraszam, oczywiście to są, ile nas będzie kosztowało, więc to są koszty, można powiedzieć w Stanach, ponieważ w Stanach te rzeczy są mniej ukryte. Więc na przykład taka technologia AP1000 ma kosztować szacunkowo od 2,5 do 4,600 tysiąca dolarów za kilowat. AP1000 w innym miejscu, w Lee 1 and 2, 4,900. Przypominam, że koszt startowy to był 1000 czy 1200. Natomiast EPR, to znaczy ten europejski pressurized reaktor, ten właśnie, który tak nazywa się, że to będzie nareszcie na 3+, ma kosztować według tych ocen od 8 tysięcy do 10 tysięcy dolarów za kilowat. Może, żeby te liczby były dla nas jakoś bliższe, żeby to nie było jakiś facet mówi przez z rady jakieś dziwne liczby. Oceńmy to na podstawie samochodu, który ma 100 kW. Jeśli samochód ma 100 kW, to w przypadku tego ostatniego, to jest w Bell Bend, ten reaktor, to kosztowałby ten samochód 100 kW milion dolarów, czyli 3 miliony złotych. Tak? Tak. Otóż, proszę Państwa, kto z nas, Polaków, emerytów, może sobie pozwolić na samochód o cenie przypuszczalnej 3 milionów dolarów. A to proponują nam ci komiwojażerzy, jak wspomniany przez chwilą prezydent Sarkozy, czy ten wspomniany pan Lippmann. Więc jeśli ta sytuacja nie dociera do polityków w Polsce, to znaczy, że oni nie zdali egzaminu. Po prostu zwykłego egzaminu z umiejętności liczenia. Tak się składa, że przed 2 tygodniami jednemu z najważniejszych posłów i polityków z PiS-u otwartym tekstem, o wiele bardziej otwartym niż to mogę tutaj powiedzieć, powiedziałem podobne rzeczy. I okazało się, że właśnie w ten czarny piątek dla polskiego parlamentaryzmu wszyscy posłowie, z wyjątkiem jednego, to znaczy posła i profesora Szyszki, zagłosowali za i tylko 2 osoby z PiS-u wstrzymały się od głosu. Natomiast ktoś ze znajomych mówił, że rozmawiał z jedną panią posłanek potem, pytając się, proszę pani, no jak mogliście zadzwonić, jak mogliście mogle coś takiego uchwalić? A o którym głosowaniu pan mówi? W ogóle kobitka nie wiedziała, o co chodzi. Co wskazuje, że to nie jest tylko ten przypuszczenie, że nie jedynym przypuszczeniem słusznym jest to, że no jakieś się rozchodzą nieprawdopodobne prowizje czy nadzieje na prowizje, ale również dosyć skrajna głupota pewnych posłów, którzy po prostu głosują tak, jak im tam wskazano, że w głosowaniu numer 163 naciśniesz lewy guzik. Ja kiedyś byłem chyba w PSL-u parę kadencji temu właśnie na tematy energii odnawialnych i też wskazywaliśmy szefowi, żeby powiedział tym posłom, czy w tym numerze głosowania ma wciskać lewy guzik czy prawy. Ale po co nam w takim razie w ogóle posłowie, prawda? To tyle o energetyce jądrowej.
Panie profesorze, słuchamy tego z uwagą, zwłaszcza gdy słyszymy wprost przeciwne zdania czy też tezy do tych, które możemy przeczytać, gdy w najprostszą wyszukiwarkę internetową wpiszemy elektrownia jądrowa czy energia jądrowa, czytamy tam między innymi: elektrownie jądrowe trzeciej generacji są najbezpieczniejszymi rodzajami elektrowni na świecie. Są projektowane, budowane i eksploatowane tak, by nawet najgłupszy błąd człowieka nie doprowadził do awarii, która mogłaby mieć wpływ na ludzi czy środowisko. Projekty elektrowni uwzględniają również trzęsienia ziemi o siłach typowych dla terenów, na których są budowane. No, rodzi się pytanie, tu nie chodzi, że to jest bezpieczne. Proszę zwrócić uwagę, że elektrownie jądrowe trzeciej generacji są najbezpieczniejszymi elektrowniami na świecie. To nie tylko, że ta energia jest czysta, bezpieczna, ale elektrownie są, jak czytamy, najbezpieczniejsze. Pytania, które się rodzą, takie podstawowe, co z paliwem do tych elektrowni, co z odpadami, jaki jest realny koszt nie tylko wybudowania, bo rozumiem, że jeżeli to jest bezpieczny, najtańszy, to znaczy się, że jeżeli uda się do 2020 roku wybudować planowane elektrownie atomowe w Polsce, to znaczy, że rachunki za energię elektryczną spadną. To jest pierwszy taki praktyczny wniosek dla obywatela, dla kieszeni podatnika i portfela, który staje się coraz bardziej szczuplejszy. No, też należałoby zapytać się odnośnie kwestii związanych z wspieraniem programów promujących rok temu czy dwa lata temu elektrownie wiatrowe, teraz elektrownie atomowe, i dlaczego nie ma takich programów wspierania rozwoju elektrowni czy energii ze źródeł odnawialnych.
Tak. To jest, jak powiadał pewien przyjaciel pana Michnika, Maleszka, dobre pytanie. Mianowicie bardzo trudno jest racjonalnie na takie pytania odpowiedzieć. Ale przede wszystkim proponuję państwu, że gdy chcą się czegoś dowiedzieć o energetyce jądrowej, to nie wchodzili tylko na stronę na przykład Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Energetyki Nuklearnej, które jakoś tam w skrócie się nazywa, czy na właśnie takie strony propagandystów, o jakich ojciec wspomniał. Ja zajmuję się tą sprawą, moja strona zajmuje się tą sprawą od 4 lat, bo stronę mam 4 lata. Strona się nazywa dakowski.pl. Natomiast również proszę bardzo wchodzić na stronę IAN, to znaczy to jest inicjatywa antynuklearna, prawie na pewno to jest IAN.org, ale to łatwo przez Google trafić. I tam są zupełnie inne informacje od tych, którzy ci propagandyści rozprowadzają po ludziach. Niestety większość mediów, mówię o tych mediach bardzo popularnych, które niestety ludzie jakoś nie bojkotują, mają takie argumenty, dostały te media, że słuchają tylko tych propagandystów projądrowych. Czemu? No to chciałbym tą sprawę pominąć. Natomiast jak wygląda ta rzeczywistość na ten temat? No, to wystarczy postudiować dokładniej. Jak powiedziałem, gdzie możemy się o tym dowiedzieć? Również na tych stronach mamy tak zwane linki do innych informacji. Bardzo dużo można się dowiedzieć u Niemców. Dlaczego tak się dzieje, że u Niemców ruch w Niemczech w ogóle, bo to było głównie przedtem w Niemczech zachodnich, no teraz jest w całych Niemczech, ruch ekologiczny nie jest kojarzony tylko z jakimiś tam komunistami czy czymś takim, ale jest ruchem masowym. Tam w ruchu na rzecz bezpieczeństwa rodziny, bezpieczeństwa narodu, bezpieczeństwa kraju biorą udział miliony ludzi. I między innymi mam takie książeczki z fundacji Heinrich Böll Stiftung, czyli Henryka Bella fundacja. One są po polsku. Te książeczki można znaleźć i bardzo bym proponował, żeby również ci uczciwi propagandyści energetyki jądrowej, bo nie wątpię, że i tacy się znajdą, żeby sobie wzięli te książeczki i poczytali te publikacje, które tam są podane, właśnie te o cenach, o ilości osób, które zginęły na skutek kolejnych katastrof jądrowych. Tam również jest podane, między innymi u profesora Jabłokowa, który podał tą wartość 1 miliona przeszło ludzi, którzy ofiar Czarnobyla, są podane również, nie będę tu państwu wymieniał, ilości ludzi, jakie w Polsce szacunkowo zmarły na skutek promieniowania z Czarnobyla. Więc bardzo proszę, żeby ci, którzy naprawdę chcą się dowiedzieć, no żeby nie stanęli po stronie przeciwników Polski, ja ważę te słowa, przeciwników Polski, którzy chcą, żebyśmy wydali te 140 czy 160 miliardów złotych po to, żeby zadłużyć nasze wnuki. I jeden z takich miłych panów, profesor zresztą ze Świerka, mówił niedawno, no przecież alternatywą do tej nowoczesnej energetyki jądrowej to jest energetyka węglowa, którą to jest coś takiego, jakby palić drogie meble. Otóż mam nadzieję, że teraz niedługo przejdziemy do tej drugiej części audycji, to znaczy do tego, żeby powiedzieć, że alternatywą, nie ma żadnych alternatyw do energetyki jądrowej, po pierwsze, dlatego że to jest, sama ta energetyka jest przestarzała, niekonkurencyjna, za droga i niebezpieczna, a na świecie oraz w Polsce już jest bardzo szeroki nurt rozwoju energetyki odnawialnej. Tak jak w Polsce były te wspaniałe próby wykorzystania geotermii, czy mam nadzieję, że nie zostaną nam zniszczone gaz łupkowy nieodebrany, a również mamy wielkie osiągnięcia w dziedzinie biomasy, czy to spalania, czy kogeneracji. Ale to jest już inna część audycji.
Panie profesorze, jeszcze to pytanie związane z paliwem do elektrowni jądrowych, jak również z odpadami i o żywotności generatorów, reaktorów.
Tak. Reaktorów. Z paliwem jest tak, że szokowałem bardzo między innymi takiego jednego propagandistę, pana Andrzeja Strubczewskiego, z którym na jego takich konferencjach propagujących czasem przychodzę w charakterze widza, tym, kiedy mówiłem, że na przykład ilość ofiar śmiertelnych wśród górników wydobywających rudę uranową w Rosji była olbrzymia. Na Kamczatce średni czas życia zek to jest zakluczony, czyli więzień głównie polityczny, na Kamczatce średni czas życia ich to był 3 miesiące, bo później ginęli przy wydobywaniu właśnie rud uranu na skutek choroby popromiennej. Również istotne dla Polski miejsce to są Żółte Wody. Pamiętają Państwo Żółte Wody, później Korsuń, gdzie polscy husarze przegrali pierwsze wielkie bitwy z Chmielnickim. Otóż nazwa Żółte Wody wzięła się stąd, że tam jest żółta glinka. Ta żółta glinka to są tlenki uranu. Czyli w Żółtych Wodach są od lat kilkudziesięciu odkrywkowe kopalnie rud uranowych. I te kopalnie, one są oczywiście były za komuny zawsze tam konsulagry, czyli te lagry pracy i tam też średni czas życia więźniów był 3 do 4 miesięcy. Niepoliczalna jest ilość tych ofiar, natomiast o wiele łatwiej jest policzyć ofiary w Kongo, w kopalniach uranu, którzy pracowali dla Francuzów, bo w podobnych warunkach tylko za jakieś tam pieniążki, czy te, za te paciorki, a nie jako niewolnicy bezpośredni, pracowali murzyni dla Francuzów i wydobywali uran w strasznych warunkach i też ogromna ich ilość zginęła. Jak, pytałem się kiedyś tych propagandystów, jak wliczacie te tysiące górników, śmierć tych ludzi w cenę uranu? Ależ co pan mówi, panie profesorze, to jest jedyna odpowiedź. Natomiast chcę jeszcze Państwu powiedzieć przy tej okazji, na to pytanie drugą część odpowiadając, jakie są koszty składowania paliwa zużytego, czy też odpadów radioaktywnych z elektrowni. Otóż po 50 czy 60 latach nie ma żadnych na Ziemi mogilników, które by mogły przyjąć na zawsze, to znaczy na, powiedzmy, na 100 tysięcy lat, te odpady po reaktorach. To są w dużej części odpady bardzo silnie promieniujące. Jeśli to są słabo promieniujące, to znaczy nie wymagają ciągłego chłodzenia, to jeszcze sobie można wyobrazić, że powiedzmy na 100 lat gdzieś je schowamy, ale był taki, towarzysze radzieccy przeszli również przez to, znaczy nie tyle przeszli, co przeprowadzili naród również przez to, bo w Kisztym, to jest po drugiej stronie Uralu, było takie składowisko odpadów radioaktywnych po różnych reaktorach i próbach jądrowych sowieckich. I to składowisko w 1957 roku, nastąpił tam wybuch chemiczny, który pod względem skażenia był straszniejszy niż skażenie po Czarnobylu. Nie był to wybuch jądrowy, ale skażenie było straszne. I jeszcze niedawno znajomi dziennikarze przejeżdżali przez takie miejscowości, chyba Muslimowo się nazywa, gdzie skażenie plutonem, tym najgorszym, było tysiące razy przekraczające jakiekolwiek dawki dopuszczalne, gdzie widzieli, jak dzieci się w tej rzeczce, zapomniałem nazwę tej rzeczki, kąpią, a przychodzą kobiety i biorą z tej rzeczki wodę płynącą właśnie z tych okolic. gdzie był ten sam wybuch właśnie składowisk. Więc za czasów komuny mówiono nam, no tak, towarzysze tak zwani radzieccy odbiorą nam te odpady i wypalone paliwo. Nie, to nie nasz interes, nie bójcie się. No teraz nie ma radzieckich, nie ma Związku Radzieckiego, ale na przykład Bułgarzy trzymają w takich wannach, w jakich trzymali Japończycy. To znaczy muszą schładzać to paliwo u siebie, bo nie mają gdzie paliwa oddać. Podejrzewamy, część z nas, co bardziej pesymistów, uważa, że Angela Merkel, która u siebie zamknęła ostatnio, niedawno po tej strasznej katastrofie w Fukushima, kazała zamknąć 7 reaktorów, że będzie chciała też przyjechać z przyjacielską wizytą i że wtedy po cichu te odpady będą jechały gdzieś do Polski. Ale gdzie pan premier je złoży, to nie wiem. No może najlepiej byłoby pod własnym krzesłem, bo to by było jakoś świadczyło, że to rzeczywiście są odpady zupełnie bezpieczne. I to jest serio, to co się robi. Więc na ziemi ani Amerykanie, ani Francuzi, ani Japończycy, w tej chwili przychodzą mi te kraje najwyższej technologii, nie mają miejsca, gdzie złożyliby ostatecznie odpady radioaktywne. A co się stało z odpadami, których ogromne setki czy tysiące ton, nie wiem, właśnie wypalonego paliwa były w tych budynkach 6 reaktorów niszczonych przez tsunami i trzęsienie ziemi, no to one tam leżą i są dalej polewane z wysokości, jak widzieliśmy na początku, z wysokości 110 czy tam 120 metrów z helikopterów, bo niżej ze względu na promieniowanie ci piloci nie mogą zejść. Tak wygląda tragiczna sytuacja braku składowisk. Któryś z Niemców w dyskusji z jakimś właśnie takim propagandystą z Polski powiedział, że sytuacja obecnie na świecie jest taka, jakby wystartował ogromny jądrowy samolot, leciał nad ziemią i później pilot się pyta, no dobrze, ale czy mamy gdzie wylądować? Nie, nie macie gdzie wylądować. No lataj, lataj, może zbudujemy w międzyczasie jakieś lądowisko. Tak wygląda sytuacja z tymi odpadami, a koszty, które to przenoszenie, przewożenie tych odpadów powoduje, no i samo niebezpieczeństwo, nie jest uwzględniane w tych cenach, którzy ci wymienieni z nazwiska komiwojażerowie przywożą jako ceny zakupu elektrowni jądrowych z ich kraju.
Naszym dzisiejszym gościem jest profesor zwyczajny doktor habilitowany Mirosław Dakowski, fizyk rozszczepienia, energetyka, rozproszona energetyka jądrowa, to temat naszego spotkania. Pytanie jeszcze pozostaje aktualne odnośnie żywotności takiego reaktora, bo o cenach już słyszeliśmy. Tak więc za chwileczkę poprosimy pana profesora o udzielenie odpowiedzi. 56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej. 56 655 23 56 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. 11 48 56. Panie profesorze, żywotność reaktora.
Tak, jeszcze dodamy o żywotności. Reaktory były projektowane na 20 lat, czasem na 30. Otóż, jeśli ktokolwiek wyłoży tak potworne miliardy, żeby coś zbudować, to chciałby, żeby później, kiedy to już się zamortyzuje, żeby mu to przynosiło jak najdłużej zyski. Stąd te wszystkie firmy energetyczne, a szczególnie finansiści rządzący firmami energetycznymi. Podkreślam, że oni jako zawód mogli mieć prawnik, socjolog, czy jakiś tam, czy finansista w najlepszym razie, starają się wytłumaczyć ludziom, że tak, tak, one są bezpieczne, mogą pracować 40 lat, 50, bo wtedy przynoszą zyski, które dla nich tak długo, jak ten reaktor nie, jakoś nie wybuchnie, czy nie spowoduje katastrofy, są tak zwanymi czystymi zyskami. I tak to wygląda sytuacja w krajach zachodnich. Mówię z tych, co znam, Francję i Stany. I wtedy, jeśli one jeszcze po tych 40 latach chodzą, to się mówi, no dobrze, to my przedłużymy na 60 lat. A niedawno była dyskusja, żeby przedłużyć na 80 lat. I w związku z tym mają państwo sytuację taką, jakbyście, jakby wam kazano jeździć samochodem 30, 40, 50 czy 80-letnim. Oczywiście jeszcze nie ma 80 lat od początku tej energetyki jądrowej, ale tak, ten samochód będzie dobry jeszcze dla was za 30 czy 40 lat. Czy ktoś z nas by się zgodził na taką argumentację? Nie. Ale w sytuacji, w której o tym decydują jacyś magistrowie historii czy też inni socjologi, a są akurat naszymi premierami czy prezydentami, no to oni zdecydują za nas, że te reaktory jeszcze mają dłużej pracować. Ponury żart historii, czy też ponury żart energetyki polega na tym, że jeden z tych najgorzej rozbitych reaktorów Fukushima Daiichi, to jest reaktor numer jeden, ten, którym właśnie wylało się to paliwo i który został uszkodzony jeszcze przed przyjściem tsunami, który miał teraz być chyba w marcu czy w kwietniu wyłączony. Więc tutaj widać, jak ta pazerność finansowa idzie w drugą stronę niż bezpieczeństwo maszyny. Ponieważ każda maszyna, każdy metal, czy każdy element, on się starzeje, psuje. W przypadku energetyki jądrowej dochodzi jeszcze coś, co się nazywa radiation damage, czyli zniszczenia poradiacyjne, chyba tak, pod wpływem neutronów. Na przykład w reaktorach, przypomniało mi się teraz, reaktorach sowieckich, które stały w Enerdówku, były pęknięcia w tych naczyniach ciśnieniowych, mikropęknięcia, o których myśmy alarmowali, niemieccy inżynierowie alarmowali, ale dopóki było NRD, to te reaktory pracowały. Natychmiast jak tylko NRD się połączyło z NRF-em, pierwszą z ich czynności Niemców, po prostu rządu niemieckiego, było wyłączyć te tykające bomby, w których radzieccy nie wzięli pod uwagę właśnie zniszczeń radiacyjnych. Tak jak teraz jedną z pierwszych czynności po Fukushima, czynności kanclerza Niemiec, było nakazanie natychmiastowego wyłączenia 7 najstarszych reaktorów. Jeszcze chciałbym państwu powiedzieć na temat opłacalności energetyki jądrowej, że kiedy pracowałem w Państwowej Agencji Atomistyki w 1991 roku, to wtedy na świecie pracowało 432 czy 3 reaktory. Ostatnio pracowały, po 20 latach pracowało 238 reaktorów, ale jak usuniemy te 7 zamkniętych w Niemczech i 6 co najmniej zniszczonych w Japonii i 2 czy 4 wyłączone w Japonii, bo teraz Japończycy zorientowali, że one stoją akurat na uskoku tektonicznym, to teraz jest 420 parę reaktorów. Czyli nie ma żadnego postępu, jest raczej regres. Więc mówienie, że to jest energetyka przyszłości, jest ewidentnym wobec faktów kłamstwem.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Teresa z Rejgrodu. Ja dzwonię właśnie z Rejgrodu, z Podlasia. I chciałam to powiedzieć z perspektywy matki, która pochowała swoje dziecko w wieku 14 lat, które właśnie zachorowało w 10 lat, urodziło się w 86 roku, córka urodziła się. I w tym dniu, jak była ta chmura radioaktywna z Czarnobyla, ponieważ nie było informacji na bieżąco, nikt nas bo to takie były czasy, że się nie informowało na bieżąco, spokojnie sobie spało w ogrodzie i później okazało się, że po 10 latach głos mózgu i takich dzieci z nowotworami u nas w Białymstoku Było bardzo dużo. Nazywano je dziećmi rocznik 86-87. Nazywano, tak w cudzysłowie, dziećmi Czarnobyla. Po 5 latach walki o jej życie zmarła w 2000 roku. I ja jako rozumiem te wszystkie aspekty ekonomiczne, ale mnie jako matkę tak ciężko doświadczono, to po prostu przeraża widmo budowania elektrowni atomowej w Polsce. Bo ja osobiście nie wierzę w to, że człowiek potrafi, mając na uwadze, widząc to, co te przypadki, które się na całym świecie zdarzają, że nie, człowiek nie jest w stanie wymyślić coś takiego, na które da 100% gwarancji. I krótko podsumowując, przerażona jestem tym, co się chce nam zgotować już w tej chwili, może nie mnie, ale moim wnukom, bo już mam rocznego wnuczka. I jeszcze jedno. Głośno było w mediach bezpośrednio po wybuchu, po katastrofie w Czarnobylu, a dziś jak w każdą rocznicę czytam doniesienia prasowe, medialne, to nie widziałam, nie spotkałam się z prawdziwą relacją, z prawdziwym jakimś podsumowaniem tego i podejściem do tej sprawy, bo w naszym regionie na Podlasiu masowo te dzieci przecież chorowały. To samo potwierdzano było, ja wyniki te konsultowałam w Niemczech, w Centrum Zdrowia Dziecka. I to nie jest mój wymysł, że to są były dzieci Czarnobyla. I się o tym nigdy jawnie i dokładnie nie o tym nie pisano, nie mówiono, jakie skutki w Polsce. Dziękuję panu profesorowi, jakie skutki w Polsce były tego wybuchu. Dziękuję panu profesorowi za to, za te wypowiedzi. To tyle.
Dziękujemy pani Tereso. Szczęść Boże. Panie profesorze, pani Teresa w swojej wypowiedzi użyła tego sformułowania, że, no, że rozumie te względy ekonomiczne, ale po tym, co pan profesor powiedział, to odnośnie względów ekonomicznych, czyli opłacalności elektrowni jądrowych, należałoby powiedzieć, że to też jest kwestia niezrozumiała i niejasna, ponieważ elektrownie jądrowe wychodzą na bardzo drogie i energia z tych elektrowni na takowąż.
Więc dwie sprawy. Po pierwsze, wspomniała pani, że nie wiedzieliśmy w 86. My w Świerku dowiedzieliśmy się dosyć szybko, bo myśmy się dowiedzieli w niedzielę i w poniedziałek, to stało się w nocy z piątku na sobotę. I mogliśmy tylko mierzyć. Nie mieliśmy żadnego przebicia do mediów. Natomiast rzeczywiście od początku nam kłamano, a akcja Lugola, która mogła zmniejszyć ewentualnie obciążenie tarczycy, została chyba rozpoczęta dopiero we wtorek po południu czy w środę rano. Natomiast chcę państwu powiedzieć i pani również, że my, jak myśmy nie wiedzieli, to ubecja i policja wiedziała, ponieważ już w sobotę przyszła dziewczynka do mojej przyjaciółki, mówiąc, że no była właśnie, dostała Lugola. A dlaczego? No bo jakiś był wybuch. No to dlaczego nie mówisz wszystkim? Albo nam zakazali mówić. Więc część, możliwe, że rząd nie wiedział, ale część ubecji i policji wiedziała, bo mamy wiele świadectw, że już właśnie w sobotę wieczorem, czy też w niedzielę te dzieci dostawały płyn Lugola. To oczywiście mogłoby wpłynąć tylko na tarczycę, bo to jest sprawa jodu, ale to jest kto wie, kto nie wie. Oczywiście strona ekonomiczna jest również, znaczy na razie mówiłem głównie właśnie o stronie ekonomicznej, jednak dla Polski tragiczna. Bo tutaj mogę tylko powtórzyć, no ten, to nie jest taki slogan, który kiedyś wziąłem z UPR-u, że rząd chce naszego dobra, ale my już go mamy tak mało, że nie możemy go oddać. Otóż ten kolejny skok na te 160 czy 150 miliardów na początek, to, który mają spłacać nasze wnuki czy prawnuki, bo my już nie mamy z czego, jest czymś niewyobrażalnym. Jak to się dzieje, że ci wszyscy panowie w Sejmie czy panie w Sejmie za tym głosują? Ja, dla mnie jest też zupełnie niewyobrażalne. To od strony ekonomicznej. Natomiast chcę jednak uspokoić, że ilość tych dzieci, ofiar Czarnobyla, właśnie takich, jak pani mówi o pani córce, w sumie w Polsce to jest rzędu, chyba, nie wiem, czy to jest uspokojenie, ale rzędu 1000 z powodu różnych nowotworów. Jaka ilość jest z powodu innych chorób, nie wiemy, bo ciągle na takie badania medyczne brakowało woli politycznej czy pieniędzy, co zresztą na jedno wychodzi.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław. Dlaczego na przykład politycy PiS-u nie wzorują się na rządzie niemieckim? Pani Merkel tam będzie 20 razy zlikwiduje wszystkie elektrownie, a u nas PiS głosuje za atomem. To przecież to jest absurd.
Panie Stanisławie, pozwólmy zauważyć, że wszyscy politycy głosują za atomem, a to pytanie myślę ani do pana profesora, ani do mnie, tylko do polityków PiS-u, których pan tutaj wywołuje.
Chciałbym jeszcze powiedzieć w tej sprawie, że akurat ćwierćwiecze potwornej katastrofy w Czarnobylu było we wtorek wielkanocny. Wtedy mieliśmy w Warszawie i w wielu miastach Polski demonstracje, protesty. Czy pan rozmówca nas był na którejś z tych demonstracji? Mówię to dlatego, że w Warszawie było nas tam czy 100 osób, czy 150, akurat pod tak zwanym PKPG, to znaczy to jest mincówka na placu Trzech Krzyży, gdzie dzieci czy wnuki tych, którzy rządzili nami za czasów Hilarego Mińca, czyli w latach 40., dalej planują nam, jaki powinniśmy żyć. Ale gdyby nas pod tym PKPG, a teraz to jest Ministerstwo Gospodarki, gdzie siedzi wicepremier Pawlak, gdyby było 100 tysięcy i gdybyśmy jeszcze weszli do wicepremiera Pawlaka i powiedzieli, co sądzimy o nim, o tym rządzie, o pani minister Trojanowskiej czy o premierze, a to na pewno byłby efekt. Tylko chodzi o to, dla mnie to jest niezwykle bolesne, że w tych miastach, o których słyszałem, to ludzie nie przychodzą na tego typu demonstracje, czy pod Ministerstwo Gospodarki, czy pod Sejm, bo czas najwyższy, żebyśmy tych panów i tych, o których pan wspomniał, i innych spytali osobiście.
Kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kozłowski, Kraków, witam serdecznie ojca oraz pana profesora, którego znam osobiście i bardzo cenię sobie.
Pozdrawiam panie profesorze, witam.
Witam również słuchaczy Radia Maryja. Rzeczywiście jesteśmy w Krakowie zrozgotani wynikami głosowań Sejmu, który zadecydował tak jednogłośnie, poza tym jednym głosem czy dwoma, pana profesora Szyszki za energetyką jądrową. Ja myślę, że ten wynik jest wynikiem bardzo, bardzo olbrzymiej kampanii propagandy na rzecz energetyki jądrowej. Przypominam sobie w tej chwili wywiad z prezesem Agencji Atomowej, nie będę wymieniał nazwiska tego profesora, który nie tak dawno ogłosił wszędzie wobec, a jego wywiad był powtarzany w prasie polskojęzycznej, że energetyka jądrowa jest najczystszą formą wytwarzania energii. Otóż na samym początku pan profesor popełnił szalone błędy. Nie ma nauka, nie zna pojęcia wytwarzania energii, jest przetwarzanie energii innego rodzaju z drugą. Natomiast kruzjalne były kolejne sformułowania pana profesora, że gdyby porównać dwie jednostki energetyczne, jedną opartą na spalaniu węgla, drugą na właśnie korzystającą z energii jądrowej, to ta pierwsza dałaby 1000 wagonów odpadów, a energetyka jądrowa tylko jeden wagon odpadów. Pan profesor nie wspomniał, że ten jeden wagon odpadów jest miliony razy gorszy od tego 1000 wagonów odpadów z energetyki jądrowej. Takie rozumowanie troszkę przypomina mi fakt, że nie można utworzyć równania, że 1000 głupców jest równoważne jednemu naukowcowi, prawda, i jednemu człowiekowi nauki. Sposób, no, jest podobny, można by przytoczyć różne argumenty, z którymi się absolutnie nie zgadzamy. W tym wywiadzie profesora, prezesa Agencji Atomowej, właściwie moi studenci znaleźli takie podsumowanie, że zdecydowanie bardziej niebezpieczny jest naukowiec głupiec niż nieuk głupiec. Natomiast gdybyśmy w Polsce nie mieli rzeczywiście jakiejś alternatywy, innej energii, mamy opracowania w Polsce, w których sam uczestniczę, które znalazły uznanie w świecie. W tej chwili 25 krajów chce stosować naszą technologię w miejsce energetyki jądrowej, w tym 80, można powiedzieć, landów niemieckich, w tym energetyka jądrowa Niemiec zwraca się do nas z prośbą o stosowanie tych właśnie technologii. Jest to energia też jądrowa, ale naturalna, bo Ziemia jest naturalnym reaktorem, który pracuje 4 miliardy, 600 milionów lat. I my opracowaliśmy technologię korzystania z energii gorących skał. Te gorące skały, ogrzewanie ich, są wynikiem właśnie tej energii geoplutonicznej, jest to nazywany ten rodzaj energii geoplutoniczną. Poza tym mamy masę innych technologii w Polsce opracowanych, które jakoś nie chcą być zauważone. My nie chowamy tego w sejfach. Pokazywaliśmy 2 lata temu ministrowi gospodarki, wicepremierowi Pawlakowi, że jesteśmy gotowi właśnie przystąpić do budowy pilotowej takiej ekociepłowni opartej na ten rodzaj energii. No, do tej pory zbywa się to z milczeniem, natomiast społeczeństwo w sposób wręcz, można powiedzieć, prymitywny zostało zdruzgotane. Zdziwiony jestem postawą posłów, że warsztatem posła powinna być wiedza stale uzupełniana i na pewno nie byłby wynik innych głosowania. Moi studenci do tego roku stwierdzili, że jest jeden pozytyw z tego głosowania. My w Krakowie, a może i w Polsce, wiemy już po tym głosowaniu, na kogo nie należy głosować w najbliższych wyborach. Na pewno krakowianie nie będą głosowali na tych posłów, którzy tak beztrosko chcą wprowadzić na polski rynek energetykę jądrową. Abstrahując od tego, że gdyby właśnie ci posłowie czytali, zastanowili się z informacjami prasy światowej, z których wynika, że w takim czasopiśmie, miesięczniku energetycznym niemieckim Neue Energie jest informacja, że w tamtym roku, w numerze 9, że w roku 2009 cała energetyka światowa zużyła 79 kiloton paliwa jądrowego przy możliwościach kopalni rud uranu na poziomie 50 kiloton. Czyli pozostały niedobór Amerykanie, Rosjanie uzupełniając, korzystając z posiadanych zasobów broni jądrowej. My tych zasobów nie mamy. No, może pan premier Tusk gdzieś tam chowa, prawda? Ale nie sądzę. Ponadto, gdybyśmy nie mieli alternatywy, mamy alternatywę, kilkadziesiąt razy bardziej ekonomiczną, bezpieczną, bez odpadów, dającą czysto energię do zerowej emisji dwutlenku węgla. Pod kierunkiem pana doktora Bogdana Żakiewicza w Polsce opracowano znakomitą technologię procesowania węgla w złożu. Nie musimy wysyłać górników do kopalni w tradycyjny sposób. Po prostu węgiel możemy procesować w złożu geologicznym, w efekcie otrzymywać gaz syntezowy, który nie tylko stanowi surowiec do produkcji paliw płynnych, ale może być również sparą, która powstaje w tym procesowaniu, spalany w turbinach gazowo-parowych przy wysokiej sprawności sięgającej do 90%. Można by o tym w tych nowych technologiach mówić. W zespole, który dostał nominację Europejskiej Platformy Naukowej, Technologicznej, Ekologicznej, opracowaliśmy pod kierunkiem właśnie pana doktora Żakiewicza również produkcję kwasu chlorowego w środowisku węgla brunatnego. Uważamy, że w XXI wieku spalanie węgla brunatnego, co jest priorytetem również w programie tego rządu, Platformy i PSL-u, jest barbarzyństwem po prostu. A w naszej technologii mamy zysk sięgający 2000% z korzyścią dla tej naszej technologii. I tak dalej, i tak dalej. Zdziwiony jestem, że nie korzysta się z pomysłów Polaków, z wiedzy naszej, naszych wspaniałych naukowców. Ja przy okazji serdecznie pozdrawiam pana profesora Lakowskiego. Wiem, ile trudu poświęcił, aby walczyć z tymi przeciwnościami, chociaż nie ukrywam, że nasza próba walki troszkę przypomina mi walkę Don Quixota z La Manche, z wiatrakami. Chociaż wierzę w to. Ale właśnie to, co moi studenci wymyślili, że jest absolutnie mam argument, na kogo nie należy głosować w najbliższych wyborach. Naród w końcu musi zrozumieć, że Polacy nie przez takie historyczne zawieruchy przechodzili i jakoś wychodzili zawsze z obronną ręką. Panie profesorze, jestem mimo wszystko optymistą. Myślę, że te najbliższe wybory mogą powstrzymać ten szalony zapęd do jakichś niszczy ziemi prób wprowadzenia na rynek polskiej technologii. Przecież przykładów jest dużo. Na przykład gaz łupkowy. Owszem, to może być dobrodziejstwo dla Polaków. Ale mamy technologię, która nie zużywa tych niszczących środków chemicznych. Mamy informację w Stanach Zjednoczonych, że właśnie te koncerny używały w tych technologiach rozsadzania struktur geologicznych takich środków chemicznych, które zatruwają obszar ziemi i wody pitne na kilkaset lat. Bez przerwy toczą się rozprawy sądowe w kongresach amerykańskich. Oczywiście na tym etapie koncerny mające olbrzymie pieniądze przeciągają te rozprawy w nieskończoność. Ale co nam pozostanie w Polsce? Pozostanie nam zniszczony krajobraz, zniszczona ziemia, brak wody pitnej. W sposobem świętej pamięci Julianem Sokołowskim obliczyliśmy, że wartość wody pitnej jest 98% bardziej wartościowa od tej energii, którą można uzyskać z wszystkich zasobów organicznych typu ropy, gazu, która jest w naszej ziemi. Przy naszych technologiach polskich, które mamy, wspomniałem jeszcze raz o tej technologii geoplutonicznej energii, która została uznana przez 25 krajów, przez 80 landów niemieckich, w tym cała energetyka jądrowa chce stosować naszą technologię, a nasi w cudzysłowie przywódcy, prawda, ten rząd, prawda, stosuje technologię energetyki jądrowej francuską. Sami Francuzi kupują technologię w koncernie Westinghouse, jak pan profesor Dakowski wspomniał. Jest to dla nas kompletnie niezrozumiałe.
Panie profesorze.
I tak dalej. Można by ten temat ciągle nieskończony, zdaję sobie sprawę, że inni słuchacze również chcą zadać głos. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i pana profesora. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze gdzieś.
Teraz i zawsze. A po dzień dzisiejszy są osoby, które pytają, czy rzeczywiście toruńska geotermia jest niepowodzeniem. Tu pan profesor mówił o spalaniu węgla w złożu, o gorących skałach. Okazuje się, że jest jeszcze na naszych terenach geotermia, która może mieć temperaturę wody od 50 do 120 stopni. Też kolejne niewykorzystane źródło energii. A w części naszego spotkania w telewizji tak wiele głosów było mówiące o energii pozyskiwanej z promieni słonecznych.
W pełni się zgadzam ze stroną po stronie merytorycznej z profesorem Kozłowskim, tylko wydaje mi się, że jednak tych ludzi, którzy zanieczyszczają środowisko naukowe notorycznymi kłamstwami, należałoby wymieniać po nazwisku. Bo ja ostatnio tam się zmieniali jacyś na pozycji prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, więc nawet nie wiem, o który już tak, mówiąc otwarcie, bezczelnie kłamał. Natomiast widzę przed oczami jako obraz haniebny profesora Łukasza Turskiego, który mówi o tym, że energetyka jądrowa w telewizji, chyba TVN-ie, jest niezwykle bezpieczna i tania, i to mówi w tle ma właśnie te wybuchające reaktory, wybuchające wodorowo reaktory Fukushima. coś takiego to przejdzie do historii jako jakiś ponury, straszliwy żart. Więc nazwiska tych ludzi, którzy nas wpędzają w wydawanie tych nieprawdopodobnie, niewyobrażalnie wielkich miliardów, którzy to podpierają swoim autorytetem czy pseudoautorytetem, Polacy jednak powinni poznać. Natomiast co do nadziei pana profesora, że Polacy nie zagłosują na tych, którzy teraz tak haniebnie, powiedzmy sobie szczerze, głosowali przeciwko Polsce w sprawie tej ułatwienia budowy energetyki jądrowej, no to niestety w ordynacji, którą mamy, ordynacji partyjniackiej, ludzie na pewno będą głosowali na kogoś z tej czy z drugiej partii, czy tam z trzeciej. Także tutaj nie dano nam wyboru, nie dano nam możliwości stworzenia realnej trzeciej siły. Tych trzecich sił mamy sporo, ale ten mechanizm ponury głosowania na listy partyjne powoduje, że nie mamy szans, żeby jakąś propolską, patriotyczną trzecią siłę wykreować.
Radio Maria, bardzo proszę.
Tak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jestem na antenie.
Kto telefonuje i skąd?
Mówi Eugeniusz z Warszawy.
Panie Eugeniuszu, to jest numer telefonu dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. Radio Maria. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja na antenie nie jestem jeszcze. Jak
jest pan na antenie, proszę o wyłączenie radioodbiornika.
Krzysztof z Dolnego Śląska.
Bardzo proszę, panie Krzysztof.
Ja chciałem powiedzieć o takiej propagandzie projądrowej, że się tak wyrażę. Już na początku lat 90. w takiej siedzibie Urzędu Gminy w Wińsku, wiejskiej gminy, zobaczyłem pięknie wydrukowaną gazetkę o wspaniałych skutkach, jakie daje promieniowanie jądrowe przy dezynfekcji żywności w portach. No oczywiście to jest prawda, ale po co rolnikom takie informacje, taka propaganda? Później jakieś artykuły o tym, że promieniowanie jądrowe przedłuża niewielkie dawki, przedłuża życie szczurom, o tym, że właśnie nie mamy się czego bać tego promieniowania, bo ono jest wszechobecne, a zwłaszcza ci, którzy latają samolotami, no mają dużo większe dawki tego promieniowania i nic się nie dzieje specjalnie. Ostatnio też taka informacja o tym, że mamy w telewizji publicznej, że mamy węgla na 20 kilka lat zaledwie i potem nie wiadomo co robić. Także wszystko zmierza do tego, że promieniowanie nie jest niczym złym, a energetyka jądrowa jest konieczna. I w tym wszystkim jakoś nie usłyszałem informacji, mimo że nadstawiam ucha na takie jakieś nowinki techniczne, technologiczne. Nie usłyszałem nigdy informacji, że zaczęto stosować w elektrowniach jądrowych paliwo uranowo-plutonowe. Dopiero przy okazji tej katastrofy w Fukushimie. I ja to skojarzyłem jeszcze z taką informacją, że przy jeden z tych reaktorów, kiedy wyłączono, on pracował jeszcze z mocą 7%, czyli jak rozumiem to paliwo uranowo-plutonowe, które jest stosowane dosyć powszechnie również w Niemczech, jak się dowiedzieliśmy, po prostu nie można tej elektrowni wyłączyć do końca z tym paliwem. Po prostu ono musi pracować nawet po wprowadzeniu grafitu, który jądra węgla, jak wiadomo, przechwytują neutrony, przerywają reakcję łańcuchową. I jakość tej informacji o tym, że te elektrownie w sumie bardzo nowoczesne są być może bardziej niebezpieczne niż te stare, prymitywne, ręcznie sterowane, bo nie można ich wyłączyć do końca. Jakoś tej informacji nam nie przekazywano, mimo tak różnych ciekawych informacji na temat promieniowania. Tak samo ten wybuch pięknie sfilmowany jednego z reaktorów w Fukushimie, powiedziano, że to wybuch wodór. I tutaj ja to mówię w kontekście tego, że tutaj mówi się o jakichś stres testach, tak jak w przypadku banków, sprawdzanie reaktorów, czy one są odporne na przykład na atak terrorystów. Tymczasem, jeśli się tak zastanowić, to w tym reaktorze nie wybuchł wodór, tylko mieszanina wodorowo-tlenowa, która powstaje przy rozkładzie wody i która jest mieszaniną silnie wybuchową, która wybucha sama z siebie bez żadnej iskry, a w sytuacji promieniowania ona musi wybuchnąć wręcz. Tutaj jakiekolwiek pojawienie się wolnej powierzchni bez wody musi doprowadzić do wybuchu i elektrownie tak samo kiedyś na antenie Radia Maryja jakaś pani z Francji dzwoniła, że tam u nich we Francji to co chwilę jakieś wycieki, jakieś awarie i my o tym nic nie słyszymy, mimo tych informacji o wspaniałych skutkach promieniowania jądrowego, które przedłuża życie szczurom. Tak samo w Radiu Maryja usłyszałem kiedyś dwukrotnie, pan, który zajmuje się epidemiologią, mówił o karagenach, które są wydobywane z morza i są powszechnie dodawane do jogurtów, które jako substancje zagęszczające. Okazuje się, że one są wydobywane między Irlandią a Wielką Brytanią, gdzie Brytyjczycy zwyczajowo spuszczają ścieki promieniotwórcze do morza. I jakoś ta propaganda projądrowa ostatnio jakby zaczęła się sypać przy okazji tej katastrofy w Fukushimie.
Dziękujemy panie Krzysztofie.
Dziękuję.
Pozdrawiamy. Pan profesor?
Pan wspominał na początku, mówiąc, że jakieś tam historyjki, które opowiadano, to była informacja. Oczywiście przejęzyczenie, to była dezinformacja, prawda? Bo to, co mówili o dobrotliwym działaniu promieniowania, czy jakieś podobne rzeczy, których dużo pan wymienił, no to ewidentnie od początku była dezinformacja. Poza tym, no i to jest bardzo istotne. Natomiast to, co możemy zrobić teraz, to wydaje mi się, na tą dezinformację, jeśli media w większości są no, pod wpływem, no, nie wiem, czy wymienionych, czy niewymienionych prowizji, to myślę, że musimy tam, gdzie możemy, działać i mówić prawdę. Bo tylko wtedy możemy ludzi obudzić. I tu najistotniejsze chyba jest to, że jeśli tak dużo mówiono, bębniono w tych wszystkich mediach oficjalnych właśnie tej dezinformacji, to ludzie się czują zupełnie obezwłasnowolnieni. A żeby tego uniknąć, no to mamy możliwość, no jedną z tych możliwości jest, mamy tutaj właśnie Radio Maryja, ale poza tym mamy bardzo dużo porządnych, uczciwych stron, czy też portali w internecie. I tam należy szukać informacji, bo wtedy po prostu odejdziemy od tego słuchania tych, którzy nas okłamują. A na tych, którzy nas okłamują, sposób jest prosty. Bojkot. Nie słuchać, nie czytać, nie kupować.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Jacek również z Dolnego Śląska. Ja tutaj właśnie chciałem tylko dopowiedzieć dwie rzeczy. Jedną to do ostatniej wypowiedzi pana profesora, że przecież władze niemieckie, aby uratować import żywności, to podniosły normy promieniotwórczości dla żywności dostarczanej dla ludzi i w ten sposób uniknięto wycofywania żywności z rynku. Natomiast chciałbym wrócić do wcześniejszych wypowiedzi i prosić o powtórzenie i jak gdyby utrwalenie ludziom dodatkowych informacji związanych z elektrowniami atomowymi. Otóż praktycznie z wyjątkiem tej audycji nigdzie się nie mówi o kosztach związanych z wyłączeniem elektrowni. Pan profesor wspomniał o tym, że trzeba to paliwo chłodzić, ale energię do chłodzenia tego paliwa też skądś trzeba wziąć. Wobec tego, jeżeli wygaszamy elektrownię atomową, to musimy z innej elektrowni, w tym momencie konwencjonalnej, tą energię pobrać, aby móc chłodzić reaktor atomowy. Poza tym wszystkim tym, którzy chcą sprawdzić, jakie to są obiekty, czyli z czego są budowane, jak są budowane, zapraszam na budowę naszej elektrowni atomowej w Żarnowcu, która została przerwana. Niech tam pojadą, zobaczą, jakiej grubości ściany musi mieć taka elektrownia atomowa. Przecież po zakończeniu pracy taki reaktor później musi być wystudzony. To są tysiące ton betonu, których trzeba ostudzić. To są tysiące ton betonu, których trzeba zutylizować, bo on jest promieniotwórczy. To są hektolitry, tysiące hektolitrów wody skażonej, którą też trzeba oczyścić i gdzieś zmagazynować. I całe gro kosztów, które później trzeba ponieść, no trzeba ponieść, kiedy się już nie ma zysku z energii atomowej. To, o czym pan profesor i ojciec mówili, że przecież te koszty są pomijane. A skąd one idą? One będą szły z naszych kieszeni, z naszych podatków. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Jacku. Dziękujemy.
Tak, o kosztach wyłączenia nie możemy powiedzieć, znaczy powyłączeniowych, powiedzmy w ten sposób, nie możemy powiedzieć konkretnie, bo ta energetyka, która się rozpoczęła 50 lat temu, a maksimum obietnic dawała 25 czy 30 lat temu, jest już przestarzała. W związku z tym, a sami, którzy tą energetykę jądrową robią, też i ukrywają, jak nieprawdopodobnie astronomicznie wielkie są te koszty schłodzenia, czy też chłodzenia paliwa po wykorzystaniu i tych wszystkich mogilników, no ale jak powiadam, jeśli mogilników w ogóle na Ziemi przez te 50 lat nie ma ani jednego, nie powstał, to trudno mówić o kosztach powstania. Koszty są z tego wynika astronomiczne. Zresztą, jak powiedziałem przedtem w telewizji, najrozsądniejszym wyjściem, gdybyśmy się chcieli naprawdę pozbyć tych wypalonego paliwa, czy też tej potwornej radioaktywności, którą niepotrzebnie na Ziemi wprowadziliśmy, to byłoby wysłanie do jedynego miejsca, które to może przyjąć, to znaczy do Słońca. Bo wystrzelenie w kosmos byłoby złe, bo to byłoby zaśmiecenie radioaktywne kosmosu. Ale Słoneczko to przyjmie. Tylko, że oczywiście nie mamy bezpiecznych rakiet, które by mogły to z całą pewnością wynieść. Jeszcze chciałbym przypomnieć, przypomniałem sobie, poprzedni pan mówił, że no 7% mocy w dalszym ciągu jest emitowane. Tak, tylko to jest co innego. To znaczy te 7 do 10% mocy, które po wyłączeniu reakcji lawinowej rozszczepienia pozostają w reaktorze, to są już właśnie ta radioaktywność fragmentów rozszczepienia i tych tysięcy izotopów, które powstają, która nie może być wykorzystana, bo gdzieś liczyłem ilość po Fukushima, po wyłączeniu nagłym, awaryjnym reakcji lawinowych, jeszcze tam parę tysięcy megawatów, chyba ze 2000 megawatów, jest w postaci tego ciepła wynikającego tylko z radioaktywności, a nie z reakcji rozszczepienia. No i to, co mówią propagandyści czy zwolennicy energetyki jądrowej, ach, po kilkuset latach to będzie niezauważalne, jest oczywiście kłamstwem, ponieważ takie izotopy, jak na przykład pluton-239 ma półokres, czyli połowa będzie po 24 tysiącach lat, a inne różne półokresy mają, ale to są ogromne półokresy i w tych mogilników gdzieś tam w strukturach skalnych nie ma między innymi z tego względu, że nie są pomyślane w ogóle reaktory czy elektrownie, które by dawały prąd, który by powodował schłodzenie tych mogilników. Więc to wszystko jest po prostu uczeń czarnoksiężnika, tylko że w tej sytuacji uczeń czarnoksiężnika, gdzie nie ma tego, kto niemożliwy jest ten czarnoksiężnik, który by przyszedł i sytuację uspokoił. Te wyzwolone demony są już nie do zatrzymania, bo to, co ludzkość już stworzyła w postaci promieniotwórczych różnych odpadów, izotopów i tak dalej, ona istnieje i tworzenie ich następnych no wskazuje na, powiedzmy, ogromną krótkowzroczność tych decydentów. A dlaczego polscy decydenci, mimo znanej ich krótkowzroczności, byli aż tak krótkowzroczni, jak w ten czarny piątek 13, nie mam pojęcia. Naprawdę jest to dla mnie i bolesne, i niezrozumiałe.
Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wiesława z okolic Rzeszowa. Witam wszystkich w studiu, pana profesora również. I mam pytanie do pana profesora takie. Czy wybuch w Czarnobylu miał wpływ na choroby tarczycy? I czy to ma jakieś, i czy to jest jakaś przyczyna, że ludzie chorują na tarczycę?
W
I
Polsce?
Bardzo proszę pana profesora o odpowiedź.
Ale chodzi pani o to w Polsce, tak?
Tak, tak, z okolic Rzeszowa dzwonię.
Rozumiem. Proszę pani, z tego co wiem, niezależnie od tego, czy dzieci brały wtedy płyn Lugola, czy nie, bo płyn Lugola był podany za późno, wszystkim poza dzieciom niektórych ubeków, to jednak obciążenie tarczycy tym radioaktywnym jodem było tak niewielkie, że statystycznie nie da się tego zauważyć. To znaczy na przykład, jeśli 1000 osób z jakichś tam względów choruje na tarczycę, to jak sądzę, a to są oceny no, uczciwych lekarzy, w Polsce może poniżej 1 na 1000 czy 1 na 10 tysięcy, nie wiem, może mieć ta choroba tarczycy związek z jodem z Czarnobyla. Także tutaj te obawy są przesadzone, ale sumarycznie powtarzam, w Polsce według profesora Jabłokowa było około 1000 ofiar raków, ale wszelkich postaci raka, a w tym rak tarczycy bardzo małą ilość miał. Także to większość, to są po prostu przypadkowe zbieżności, mam nadzieję.
Radio Maria, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Maria z Warszawy, witam ojca prowadzącego, pana profesora serdecznie witam. Bardzo dziękuję za tę audycję, bo taki przeciętny człowiek jak ja rzeczywiście był zaskoczony, że wszyscy jednogłośnie głosowali. Zastanawiam się, panie profesorze, bo mam taką jeszcze inną refleksję, za chwilę ją powiem, czy to nie jest związane, może ja jestem jakąś teorię spiskową uprawiam, ale czy to nie jest związane z tą prezydencją? Może ci posłowie wszyscy mieli jakieś przykazane, żeby... Przecież to jest paradoks, że dosłownie miesiąc po wybuchu w Fukushimie, żeby głosować tak spontanicznie na budowę reaktorów, które wszędzie są właściwie już powoli to jest zaniechane już powoli, więc ja nie wiem, czy to nie jest związane z prezydencją i z jakimś przymusem głosowania, bo PiS, no to ja jestem zaskoczona. Już nie myślę politycznie, ale jednak ja jestem bardzo zawiedziona, bo pan profesor mówi, żeby nie głosować na tych ludzi. No dobrze, no ale ja na PiS chciałabym głosować w sytuacji, w której nie tłumacząc nikomu pewnych rzeczy, ludzie spontanicznie, wszyscy posłowie jednogłośnie, prawie z wyjątkiem pana profesora Szyszko, głosują. To jest po prostu dla mnie paradoks, zwłaszcza panie profesorze, że 25 lat temu, jak był wybuch w Czarnobylu, bo to akurat 25 lat dzieli, to można powiedzieć, że tam był jakiś stary, byle jaki reaktor, ale Japończycy mają dobre urządzenia i jeżeli jedno doświadczenie mamy, a teraz taka tragedia i to kilkanaście dni przed głosowaniem, czy tam kilkadziesiąt dni, to po prostu ja widzę to jak w jakimś złym śnie to wszystko. Ale jeszcze chciałam coś, panie profesorze, dodać. Mianowicie, pan profesor mówił, że nie było tak statystycznie tych wypadków dużo, prawda, raków itp. Otóż ja pamiętam, że w 86 roku pewien lekarz przemysłowy, mojej nauczycielki syn, ówczesny lekarz przemysłowy, nie wiem jak teraz, czym się zajmuje, powiedział, że to nie on wymyślił, że po 5 latach będzie bardzo dużo wypadków raków, a po 10 zwielokrotnienie i potem będzie zawsze zwielokrotnienie, czyli te raki, które są teraz po tylu latach, po 25 latach, prawdopodobnie, ja się nie mądrzę, bo nie jestem specjalistą, ale również można pomyśleć, ponieważ w wyniku takiego wybuchu podobno te raki są, potem zwielokrotnia się ta ilość raków. Poza tym na koniec, panie profesorze, rozmawiałam niedawno z panią endokrynolog, bo widzę, że to pokolenie, które w czasie wybuchu w Czernobylu miało mniej więcej 13 lat, chłopców, którzy w tym wieku rozwija się chłopak, prawda, to jest 13-12. Są, nie wiem, proszę spojrzeć, panie profesorze, na ulicach. Obecnie to są mężczyźni mający tak 38 mniej więcej lat. Oni są karłowaci i bardzo dużo jest z tego pokolenia. Ja to widzę i u moich koleżanek, synowie moich koleżanek, urodzeni w 73 na przykład, to nie jest chyba jakiś przypadek, ja nie mówię, że to koniecznie z powodu Czernobyla, ale na pewno wpływ ta tarczyca, bo to przecież tarczyca również w tym uczestniczy, czy może jakieś inne hormony. W każdym razie
Mario,
bardzo dużo.
Spróbujmy dać szansę odpowiedzieć panu profesorowi. I co się tyczyło tych zachorowań na raka, to pan profesor mówił, że mała liczba dotyczyła tych związanych z tarczycą.
Tak, więc proszę pani, ten lekarz, który mówił o takich rakach, które się z czasem rozmnażają jak lawina, to po prostu był niedouczony. Nie przesadzajmy, bez histerii, raki, znaczy przypadki nowotworów, mówiąc bardziej poprawnie, mogą nastąpić na skutek mutacji w poszczególnych komórek. No i to stało się. I maksimum było tam przed kilkunastu laty, natomiast zapewniam państwa, że nie ma czegoś takiego jak lawinowe rozmnożenie się chorób nowotworowych. Natomiast z całą pewnością to, co pani tak mówi o tych mężczyznach, że tacy są jacyś źle zrobieni czy malutcy, jest, zwróćcie państwo uwagę na zupełnie inne rzeczy. Na przykład profesor Dorota Majewska ostrzega o szkodliwej działalności najróżniejszych szczepionek, szczególnie DiPerte i podobnych. Na mojej stronie na ten temat pod zdrowie, czyli strona dakowski.pl, można o tych szczepionkach i o ich wpływie na autyzm na przykład poczytać. I w tej chwili już wywalczono, że w Polsce nie ma takich obowiązkowych szczepień, znaczy jak rodzice nie chcą, boją się tych szczepień, a w tych szczepionkach jest na przykład duża zawartość rtęci, to one mogą powodować najróżniejsze herłactwa czy schorzenia, a niekoniecznie nie zwalajmy na Czarnobyl, który był, no i to se ne vrati, mam nadzieję.
My odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzień dobry. Chciałbym się włączyć do dyskusji.
Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Nazywam się Gdula Stanisław. Dzwonię z Bielska-Białej.
Panie Stanisławie, proszę wyciszyć radioodbiornik. Jesteśmy już na antenie. Halo? W tym czasie, jak pan Stanisław wycisza radioodbiornik... Halo? O, jesteśmy. Prosimy, panie Stanisławie.
Ja uważam, że przy dyskusji na temat energetyki jądrowej zapomina się o rzeczy niezwykle ważnej. To nie jest zwykłe zastąpienie jednego samochodu innym, tylko wraz z zastąpieniem elektrowni parowych węglowych elektrowniami jądrowymi trzeba ponieść całą masę dodatkowych inwestycji wynikających z faktu, że elektrownia jądrowa wymaga stałego obciążenia mocą. Dowodem tego jest chociażby fakt awarii w Czarnobylu, która nastąpiła w weekend, gdy zmniejszono obciążenie reaktorów. A więc w ślad za inwestycjami produkcji energii konieczne są inwestycje zmierzające do jej utylizacji. Po prostu trzeba przestawić całą masę urządzeń, również i domowych, na odbiór energii elektrycznej, szczególnie w dolinie nocnej, kiedy ona jest niewielka, a reaktor wymaga, żeby produkować. Koszty związane z tym obciążają koszt rozważania, czy warto stosować energetykę jądrową. To wszystko zostało już przećwiczone we Francji, która już dość dawno temu, kończąc epokę węgla kamiennego w energetyce nastawiła się na energię jądrową i te zagadnienia zostały rozwiązane, ale my jak gdyby o tym zapominamy.
To nie my, panie profesorze, to nad nami rządzący. Strasznie się cieszę, że pan zadzwonił, panie profesorze. To jest niezwykle ważny wątek. Proszę państwa, to co profesor Gdula powiada, jest najistotniejsze. Energetyka jądrowa musi dawać ciągle tą samą moc. Czyli nie można jej wyłączyć. Ona nie może reagować na nasze potrzeby. Jak wyłączymy coś wieczorem czy w nocy, to ona ciągle energię daje. I panie profesorze, w Niemczech się zrobiło ostatnio tak, o czym nie mówiłem, ale bardzo dziękuję, że pan przypomniał, że ponieważ tam jest rynek, tak zwany rynek energii, więc w sytuacjach, w których jest dużo bardzo wiatru, to energetyka jądrowa, jeśli musi dawać prąd, energię do sieci, to jeszcze dopłaca, nie to, żeby jej płacili, ale ona dopłaca, czyli użytkownicy, eksploatatorzy energii jądrowej muszą dopłacać za to, że wciskają energię tym użytkownikom, którzy jej nie potrzebują. Więc doszliśmy do absurdu. Dziękuję bardzo, panie profesorze, to jest bardzo ważny moment i jeśli u nas coś takiego rządzący nami zrobią, czy będą kontynuowali, no to rzeczywiście byłaby to rzecz straszna, to znaczy, że musimy ich jakoś zmienić, obalić.
Ja może tylko się dodam, że energia elektryczna ma tą wadę, że się nie da łatwo akumulować. I akumulujemy zwykle w formie energii potencjalnej wody.
Właśnie, tam gdzie pan mieszka, to znaczy koło...
Porąbka Żar jest właśnie... duża elektrownia pompowo-szczytowa,
tak.
Ale to jest potworna inwestycja, kosztowna.
Ale ma sprawność 78%.
No właśnie.
Więc w przypadku energetyki wiatrowej również możemy używać energetyki wiatrowej do pompowania wody i wtedy mamy tą sprawność 78 czy 80% do akumulacji tej energii.
Tak.
I jest to nieporównanie tańsze, no naprawdę setki razy tańsze, proszę państwa, niż fundowanie sobie przestarzałej energetyki jądrowej, która musi ci moc dawać do sieci, no bo nie może się zatrzymać.
Dziękuję panie profesorowi.
Dziękuję bardzo panie Stanisławie. Dziękuję serdecznie. Z panem Bogiem.
Ostatni już telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam do audycji.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Mówi Anna z Piotrkowskiego. No ja po prostu tak się zastanawiam co do odpowiedzialności za Polskę. Dyscyplina partyjna, głosowanie w Platformie Obywatelskiej sprowadza się do absurdalnych spraw. Dlatego, że no jest sprawa elektrowni jądrowej, to jest już naprawdę szczyt chyba głupoty i lekceważenia Polski, ignoranctwa jakiegoś, ale pomijając inne sprawy, przecież to jest gospodarczy rozbiór Polski i Platforma głosuje jak z automatu. Przecież naprawdę nie wiem, czy ktoś ich nie rozliczy za to, że dziś po prostu no służą Niemcom, służą Rosji. No taka jest prawda. Przecież obudzimy się po jakimś czasie, to naprawdę nie będzie tej Polski. Cały świat ma problem ze składowaniem odpadów energetycznych i kiedyś podróżowałam z osobami z Uralu, to mówi, proszę panią, tam są topione w jeziorach odpady radioaktywne, masowo wymierają ludzie. I to młodzieńcy w wieku 20 kilku lat, nikt się nad tym nie zastanawia. Problem składowania odpadów dotyczy każdego kraju, i niebezpieczeństwo również wybuchów, jak widzimy, no, jest takie, a nie inne. Czyli awaryjność istnieje. To nie jest jakieś urządzenie bezawaryjne. I nie wiem, chciałabym po prostu prosić całe społeczeństwo polskie, żeby po prostu przemówili do tych ludzi z Platformy, komu oni służą. dlaczego tak zdradziecko po prostu nie służą Polsce, a służą innym krajom.
Pani Wiesławo, wracamy powoli też do naszego tematu. Wiem, że w takich chwilach też odzywają się w nas emocje i chcemy wykrzyczeć tę przeogromną troskę o ojczyznę, o dobro, o przyszłość, w trosce o nie tylko nas samych, ale też o przyszłe pokolenia. Brak gospodarności i brak troski o bezpieczeństwo, tak, również to energetyczne, nas zatrważa. Ale chcemy wrócić do tematu i prosić pana profesora, tak, o podsumowanie tego spotkania.
Więc najpierw pani odpowiem jeszcze tak, że no, w tym patriotycznym rozpędzie zapomniała pani zobaczyć, że wszyscy posłowie, z wyjątkiem jednego Rejtana, to znaczy profesora Szyszko, głosowali za tą antypolską ustawą. Nie tylko z Platformy. Wszyscy. Chcę jeszcze dać przykład byłego marszałka, pana posła Józefa Zycha, który mówi, jak to będzie szkodliwe i niedobre, że równowartość 300 milionów tylko będzie można mieć na ubezpieczenie w sytuacji, kiedy katastrofy mogą mieć 10 czy, przepraszam, rząd wielkości, czyli 10-krotnie czy 20 razy większe straty niż te, które są w całości na ubezpieczenie. I mówi, że sprawa jest ogromnie ważna i wymaga głębokiego i szybkiego zastanowienia się. I wtedy kończy to swoje przemówienie. Prowadzący Sejm w ten potworny piątek mówi tak, tak, dziękujemy panie pośle i przystępujemy do głosowania. I wszyscy, włącznie z posłem Józefem Zychem, głosują za, właśnie za wyjątkiem naszego Rejtana, czyli pana posła Szyszko. Więc to jest potworne, że to cały Sejm zrobił. Otóż jakie ten Sejm miał argumenty nie do odrzucenia, tego oczywiście no, nie chciałbym jawnie powiedzieć. Bo w każdym, myślę, się domyśla. No więc przechodząc do podsumowania. Widać z tego przebiegu wieczoru, jak bardzo jesteśmy dezinformowani, jak bardzo słuchacze chcieli tylko o tej jednej sprawie, która w moim zamyśle miała być tylko pokazem, zobaczcie, jak tam różne niedouki czy bezczelni ludzie bezczelnie kłamią. Natomiast celem całej rozmów miało być pokazanie, cośmy już zrobili w sprawach energii, różnych form energii odnawialnych, energii słonecznej i tak dalej. O tym w rozmowach praktycznie nic nie było. Więc mam nadzieję, że w przyszłości również do tego wrócimy, a nie tylko do tej tak nam bulwersującej i tak nam szkodzącej tej energetyki jądrowej. Otóż chcę podsumować tym, że jest nieprawdą, jest kłamstwem to, co propagandyści mówią, że jeśli nie energetyka jądrowa, to co? To węgiel, którego nie mamy. Nawiasem mówiąc, Polska jeszcze 20 lat temu miała węgiel na 300 lat. To, że zniszczono nam te kopalnie węgla, że zniszczono nam pokłady węgla, to za to to jest zdrada główna. Za to powinni ci ludzie być sądzeni, no, powiedzmy najłagodniej z karą dożywotniego więzienia. Natomiast to, co stoi przed nami, to jest zupełnie inna perspektywa. Czy pozwolimy rządzić się ludziom, którzy nas tak jawnie okłamują, czy też w dziedzinie energetyki pójdziemy w tym kierunku, w którym moglibyśmy przodować i w którym na pewno będziemy przodowali, ale już w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, energetyka rozproszona, energetyka odnawialna, wreszcie poszanowanie energii z mieszki energochłonności są faktami. To się już stało. W Polsce też się stało. Otóż dzisiaj już na ten temat nie zdążymy porozmawiać. Ale dobrze, że chociaż trochę tych oszustw i kłamstw w sprawie energetyki jądrowej, że o tym mogliśmy jawnie powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco dziękujemy. Naszym i Państwa gościem był profesor zwyczajny, doktor habilitowany Mirosław Dakowski.